specyfikę taką już odpaliłeś, że ja tutaj znowu będę w cuglach.
Ja tutaj nic nie widzę. Najgorsze jest to, że ja bym chciał coś więcej widzieć, ale ten mikrofon mi zasłania. A jak mi nie zasłania, to mi popfiltr lata.
Tratatata. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie.
To już nasz 76. odcinek i przed Państwem Iwański Tomasz
i Morawski Karol. Zapraszamy serdecznie do nas.
Tak, do słuchania, chciałem powiedzieć do oglądania, bo rozmawialiśmy o YouTubie, ale może lepiej nie.
No dobrze, to co? Dzisiaj sprawna, ale jakże esencjonalna rewizja nasza, jeżeli chodzi o ostatnią konferencję, która miała miejsce niedawno i poznaliśmy nową linię produktową Apple.
Czy taką nową? Moim zdaniem to jest taki bardziej cały czas ewolucja niż rewolucja, bo no szczerze mówiąc, co więcej mogłoby się zdarzyć w tych telefonach?
No, a naprawdę myślisz, że rewolucja jeszcze nas czeka w czymś?
No, mam nadzieję. Bateria trzymająca tydzień, ogniwo wymienne, atomowe albo wodorowe, co lepiej. Tak wkładane, okay. Cyk, cyk, jak magazynek w tym, w pistolecie, w broni, przepraszam.
Dobrze, to zejdźmy na ziemię może i zacznijmy od tego, co było zaprezentowane. I teraz zaczynamy od zegareczków czy telefoneczków?
Ja bym zaczął jeszcze od tego filmu wprowadzającego, którego nie widziałeś.
Nie widziałem, tak, bo nie odświeżyłam się strona i myślałem, że wszystko się opóźnia i że to już taka gafa i że będziemy o tym opowiadać, a okazuje się, że to oczywiście ja dałem, nie powiem czego i gdzie, więc...
Wina zasięgu, tego się trzymajmy.
Zasięgów.
Też. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od filmu wprowadzającego, jak to ma zwykle miejsce, i tym razem byli pokazani użytkownicy, którym Apple Watch uratował życie. Apple Watch czy też telefon, bo były osoby, którym pomógł to wyszukiwanie SOS, które oczywiście w Polsce nie jest dostępne w momencie, kiedy nie mamy zasięgu, a także Apple Watch, który wykrył nieregularny rytm serca, za wysoki, za niski, i to było przedstawione, znaczy były przedstawione ich urodziny, których by nigdy nie mieli, gdyby nie te sprzęty Apple. Czy to jest taka papka marketingowa? Bardzo oczywiście, ale w moje czułe struny uderzyło i naprawdę dobrze marketingowo pomyślane, ale jednak mam nadzieję, że też parę osób spojrzy w takiej formie, że jednak jeżeli mam trochę kasy, to mogę spróbować kupić to urządzenie i ono może mi pomoże.
Może ci pomoże. Znaczy ja uważam, że dobrze, że takie rzeczy się dzieją i pokazuje to ten postęp, ta ewolucja tylko tyle, że te urządzenia nie są już tylko telefonami, przestały być tylko zabawkami, co też przez wiele, wiele lat jednak miało miejsce, a powoli zaczęły jakby z nami koegzystować i właśnie momentami nawet ratować życie, także...
No ja też sobie kupiłem Apple Watcha w momencie, kiedy miałem problemy z sercem, bo chciałem sobie robić ad hocowo takie proste, jednoprzebiegowe EKG i rzeczywiście lekarze, którzy... No, są takimi lekarzami, którzy nie patrzą jakoś krzywo na nowinki techniczne, no nawet się pochylali i patrzyli na to EKG i mówią, no dobra, rzeczywiście u pana tutaj to wyszło, to widać. Więc, no, ale na szczęście już nie muszę i też nie chcę mieć tego urządzenia.
Czyli zacznijmy o nich mówić.
Tak, no i na pierwszy ogień poszedł Apple Watch serii 9 z nowym SIP-em, nowym procesorem, też Series 9. I co? Mamy nowe kolorki. Akurat dobrze, że nagrywamy po godzinie 15, więc Mac Store, znaczy przepraszam, to jest Apple Online Store, już wstał. I tak, mamy wersję aluminiową, oczywiście mamy mały i duży i mamy 5 kolorów, mamy... Wreszcie te kolory nazywają się prawie normalnie, bo jest północ, jest księżycowa, poświata, srebrny i Product Red. I w stali nierdzewnej mamy 3, mamy złoty, srebrny i grafit.
Tak jest. I mamy nowy wyświetlacz.
Tak, mamy do 2000 nitów maksymalną jasność wyświetlacza. Maksymalną. To
czyli
nigdy nie
podobno
będzie utrzymane.
Dwa razy większą niż w Series 8. I co ciekawe, że też w ciemnych pomieszczeniach wyświetlacz potrafi działać tylko z jednym nitem, co też jest całkiem ciekawe.
Tak, czyli mamy dużo jaśniej i dużo ciemniej.
Tak jest.
Szczerze mówiąc, patrzyłem na konfigurację i opis techniczny Series 8 i tam nie ma minimalnej jasności pokazanej. Mhm. Więc zakładam, że to też pewnie jest jakieś 10-20 nitów, a tutaj zjechał do jednego. Co powiesz na temat Double Tapa?
No i ta cisza nie była przypadkiem. Nie wiem, ja bym musiał w praktyce się przekonać, czy to ma sens. Nie miałem Dlatego tak długo się zastanawiałem chyba takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście był jakiś problem, że nie mogłem, nie wiem, jednak sięgnąć do tego zegarka. Może to dlatego, że rzadko paruję słuchawki z zegarkiem i nie odbieram z niego połączeń. Generalnie podoba mi się kierunek i wykorzystywanie tego typu gestów, które mają nam pomagać i wierzę, że to jest jakiś początek. Pewnie ewolucyjny, znowu nierewolucyjny, ale obawiam się, że to może nie działać, chociaż nie wiem. A ty?
A powiedzieć ci, że już możesz sobie to sprawdzić w swoim zegarku?
Po aktualizacji systemu?
Nawet nie. To jest funkcja, jedna z funkcjonalności Accessibility, tak zwany Accessive Touch, czy Accessitive Touch, i to działa jako Accessibility dla osób z niepełnosprawnością ruchu i ta funkcjonalność już działała.
Aha.
Tutaj chwalą się, że dokładniej mogą sprawdzać przepływ krwi i odchylenie ręki w trakcie tego podwójnego tapnięcia i że to S9 ze swoim rewolucyjnym Neural Engine'em pozwala przeliczać na urządzeniu, że to super działa, ale ta funkcjonalność już działa, no żeby cię nie okłamać, co najmniej od roku.
Czyli po prostu podpuściłeś mnie najzwyczajniej w
świecie. Nie. Właśnie to jest to, że Apple sprzedaje coś, co już funkcjonuje w systemie. Nie jest, że tak powiem, by default włączone, tylko że te funkcje accessibility wprowadzają dla ludu.
Okej, okay. Czyli po prostu funkcja, która była z założenia wyłączona, jest teraz włączona i sprzedana.
Tak, i no oczywiście niby jest turbo dopalona tym nowym chipem SIP9. Ja też nigdy nie miałem takiego problemu, żeby coś zatrzymać, coś odpalić na zegarku, bo używałem do tego nosa bardzo często. Więc okay. W momencie, kiedy bym wisiał na ściance, tak jak to było na filmie pokazane, to też bym sobie to dziabnął nosem, znając życie.
Okej, okay. Miałem coś powiedzieć. Na pewno neutralność produktu, ale to jeszcze za chwilę, mam nadzieję.
Tak, jeszcze tylko chciałbym powiedzieć na temat rzeczy, która się pojawi zarówno w iPhone'ie, jak i w tym zegarku, czyli nowy chip Ultra Wideband drugiej generacji,
tak.
Który pozwala lepiej wyszukiwać osoby w tłumie zasadniczo.
No albo doprowadzić do naszego iPhone'a jak po sznurku, to tak ładnie było nazwane. Aha, i Siri on device?
Tak, ale to też już po części funkcjonowało i z tego co pamiętam, to jest funkcjonalność WatchOS 9. Mhm. Też część rzeczy już było na WWDC chwalone się, że będzie przetwarzane on device i to samo jest w telefonie.
No tak, i nie byłbym sobą, gdybym nie podniósł tematu tej neutralności węglowej, bo Apple chwali się, że ten oto zegarek, Apple Watch Series 9, jest pierwszym produktem neutralnym węglowo. To znaczy tyle, że używana jest do jego produkcji czysta energia, materiały z recyklingu i minimalizowane emisje wynikające z transportu. A co mi się osobiście podoba w opisie, nie widziałem w języku angielskim, widzę w języku polskim. Cieszy mnie też to, że pewne rzeczy nazywają po imieniu i emisje, których uniknąć nie było sposób, po prostu kompensują. I mam nadzieję, że to też jest nowa jakość, jeżeli chodzi o gigantów, którzy nie będą oszukiwać swoich klientów, że są super, nie wiadomo jak bardzo zeroemisyjni, tylko po prostu podejmują inne działania, które mają na celu kompensację tych emisji, których najzwyczajniej w świecie zlikwidować się nie da.
Ja tylko dodam, że nie wszystkie zegarki nie całkiem są zeroemisyjne i carbon neutral, bo tutaj jak wejdziemy na stronę produktową, zjedziemy sobie na sam dół i dojdziemy do, to się nazywa Aperfix, nie no gdzie ja to zgubiłem, jest napisane, że dostępne są zestawienia, które są carbon neutral, bo nie wszystkie na przykład paski są wytwarzane w formie właśnie tej kompensacji śladu węglowego, ale w każdym razie super, że coś takiego się dzieje i chyba już po prezentacji samych produktów byśmy przeszli do tego filmu z Mother Nature.
Okej. Okay.
Bo no, dla mnie ten film jest taki średni. Druga kwestia, czyli Apple Watch Ultra. Ja się tak zastanawiałem przed tą konferencją, czy jest sens w ogóle, żeby Apple tworzyło ten zegarek w edycji rocznej, ale właśnie przyszło mi do głowy, że przecież muszą też w podstawce coś pokazać i nie zostawią tej serii Ultra bez tych dodatków, które będzie miała seria zwykła tych zegarków.
No tak.
Więc tak jak seria 9, mamy podniesioną jasność do 3000 nitów w piku. Mamy chip Ultra Wideband 2 i będzie ten tryb nocny, to podświetlenie na czerwone działało w oparciu o czujnik jasności, który jest w zegarku. Dziękuję. Tyle.
No tak, to cóż, czyli nic dodać, nic ująć, coś jest więcej w podstawce, ale generalnie bez szału, jeśli chodzi o Apple Watch Ultra drugiej generacji.
I mamy to samo, co w podstawce i większą jasność. tyle.
Tak jest.
Czy warto wymieniać, jeżeli ktoś ma ultra? Wydaje mi się, że to jest bez sensu.
Ja powoli zaczynam widzieć w twoich tutaj dywagacjach coraz mniejsze, że tak powiem, zauroczenie marką. Ja nie wiem, czy to mi się tylko wydaje, ale to już jest któryś raz, kiedy tak bardzo sceptycznie oceniasz.
Wiesz co, ja troszeczkę przeszedłem z tej strony produktowej do ze strony urządzeń do software'u, który jest pod spodem. I tam też nie jest kolorowo, ale jest dużo ciekawiej niż w tych produktach, no bo w momencie, kiedy zaczynasz widzieć, jak ten soft działa pod spodem, co Apple dostarcza użytkownikowi końcowemu, nie mówiąc mu o tym, to widzisz po prostu, że te tory gdzieś się zbiegają i na końcu widzisz tą stację, że ona jednak jest wybudowana.
Okej.
Bo tutaj chociażby chciałbym nawiązać do tego, jak w Apple TV, jak są wyświetlane ikony. Są fajnie podnoszone, znaczy jest tak jakby ikona 3D, jest ten cień, on podchodzi tak w twoją stronę. Na przykład iPady z procesorami serii M2, w momencie kiedy pensila nad nim położysz, jest tak zwany hover icon i że nie musisz dotykać pensilem, żeby zaznaczyć, wzbudzić tą ikonę. I czy nie wydaje ci się, że to jest bardzo podobne do sposobu sterowania Vision OS w momencie, kiedy oczami będziesz nakierowywał na ikony?
No tak.
No i najprawdopodobniej wszyscy mówią, że to jest ten sam framework, który został zaplanowany już 4 czy 5 lat temu, jak się pojawił pierwszy raz w tvOS-ie, że już to było robione pod Vision OS, żeby mieć gotową bazę.
Okej, no to rzeczywiście.
I to jest jeden z takich przykładów, ale jeżeli chodzi też o bezpieczeństwo, sposób zarządzania tymi urządzeniami, prywatność, no ja teraz uczestniczę w takich spotkaniach organizowanych między innymi przez Apple dla klientów biznesowych i to nie jest taka papka marketingowa, że zobaczcie, super, kupcie więcej urządzeń dla firmy. Słuchajcie, my wam pokażemy, dlaczego to jest fajne, pokażemy wam, jak to działa w ciągu nawet nie jednego dnia i będziecie mogli przekonać biznes u was w organizacji, że jest to dobra inwestycja na przyszłość. I wszystko oparte o praktykę, samemu możesz wyklikać, możesz zepsuć, naprawić. To nie jest tylko pokaz slajdów.
Okay.
Dobra. Wracając do urządzeń iPhone 15. Fajnie.
Widziałem tą minę, widziałem, drodzy państwo, nie widzieliście, ja widziałem.
Fajny różowy jest. To mi się chyba najbardziej podobało, ale też chyba doszło do tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że te procesory serii Pro, które są nowe w danym roku, będą spadały do linii podstawowej w roku kolejnym. Dostaliśmy Dynamic Island, dalej nie mamy OLEDa, mamy Super AMOLEDa i dostaliśmy też, nie spodziewałem się tego, dostaliśmy ten 48-megapikselowy obiektyw, który miała seria Pro, mamy dwukrotny zoom, mamy te podwójne piksele, żeby można było robić zdjęcia super jaśniejsze, ciemniejsze, no i dostaliśmy USB-C.
No właśnie. Czyli co? Dla mnie Dynamic Island, jeżeli chodzi o podstawową serię, to jest rozbudowywany dalej, pewnie 17 wersja systemu. Jeszcze to wzbogaci, plus USB-C i to dla mnie jakby są główne różnice. No oczywiście mówisz o matrycy. Jeżeli chodzi o aparat, no to też dla osób ciekawskich, jeżeli chodzi o zdjęcia, no to na pewno różnica, ale co do zasady, to mi się wydaje, że funkcjonalnie te dwie zmiany są naprawdę
tak
widoczne.
Ale, zostaje zawsze ale. Nie wiem, dlaczego Apple to robi. Znaczy, domyślam się, dlaczego to robi, bo musi. Dlaczego to USB-C się pojawiło? Oczywiście Unia nakazała, tylko że Unia chyba od 2025 będzie wymagała używania USB-C, źle, standardowego złącza we wszystkich urządzeniach. Czy to będzie USB-C, czy to będzie Thunderbolt, w każdym razie ma być w gnieździe USB-C. Tylko dlaczego robimy USB 3 w wersji standardu USB 2.0, który jest z nami od 2000 roku. W tym roku minęło 23 lata od ogłoszenia tego standardu i mamy cały czas 480 megabitów na sekundę. No do cholery, ludzie, te telefony, żeby was nie okłamać, weźmy sobie, wyklikajmy 15, oczywiście w jedynym słusznym różowym kolorze, 512 giga. Powiedzmy, że zapełnisz ten telefon 300 giga zdjęć i będziesz chciał zrobić 300-gigowy backup po USB 3.0, no nie powiem, czego dostaniesz. USB 2.0, przepraszam.
No tak, USB 3.0, ale pod spodem 2.0.
Tak, no i to jest USB 2.0, czyli nie ma alternatywnych modów do USB 3, czyli nie podłączymy tego telefonu na przykład do wyświetlacza 4K i nie uzyskamy pełnej rozdzielczości. No i taki obraz tych urządzeń. No i przejdźmy do tego Titana. Jak wszyscy zapowiadali, przepowiadali. Ja się cieszę, że jednak nie zrobiliśmy sobie takiego odcinka przedkonferencyjnego, bo ja, szczerze mówiąc, nie czytałem żadnych newsów. To, że nie miałem kiedy, to jest jedna kwestia, ale stwierdziłem, że w tym roku nie będę sobie spoilował, ale jednak jak przez osmozę bardzo dużo rzeczy do mnie docierało, no między innymi ten tytanowa ramka. Znaczy, przepraszam, to nie jest tytan, to jest specjalny stop metalu, tytanu i aluminium, żeby zapewnić...
Znaczy, ramka jest tytanowa, ale jak w szerszym opisie napisano, jest później... Znaczy, obręcz jest, przepraszam, tytanowa i następnie jest to metodą zgrzewania dyfuzyjnego połączone z aluminium, więc tak to wygląda i myślałem w ogóle, że to jest jakby stop tych dwóch metali, ale okazuje się, że to jest nieco inna metoda, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch metali. Ja nie znam technologii zgrzewania dyfuzyjnego. Podobno jest to niewiarygodna siła i łączenie tych metali jest nieprawdopodobnie trwałe. Zobaczymy w praktyce.
W każdym razie ten tytan też jest anodyzowany i najlepsze jest to, że podobno każdą sztukę trzeba anodyzować 18 godzin. I cały proces anodyzowania, bo pewnie będziemy też rozmawiać o tej zeroemisyjności w tym raporcie, chociaż pobieżnie, jest wskazany jako proces, który najwięcej wody wymaga w trakcie procesu tworzenia całego urządzenia. I wydaje mi się też, że dlatego właśnie Apple Watch Ultra nie ma w innym coatingu, innym pokryciu niż ten naturalny tytan, ze względu na ograniczenie zużycia wody. Mhm. Tak jest moje przypuszczenie. Nie wiem, czy jest prawdziwe, no ale w każdym razie mamy ten tytan. W środku rama jest aluminiowa i najważniejsza rzecz, nie pamiętam, czy przy zwykłej 15, ale chyba też, całe plecki są jednym elementem, więc w razie uszkodzenia jest opcja wymiany plecków. Nie trzeba wymieniać całego urządzenia, jest opcja wymiany samych plecków. To znaczy pojawi się pewnie w serwisie.
No właśnie. I co? Zmieniona konstrukcja, jeżeli chodzi o nowy batonik, który dostaniemy.
Tak, action baton. Ja zawsze opowiadam, że tą trzynastkę, którą teraz mam, zanim jeszcze uruchomiłem, pierwszą rzeczą, jaką zrobiło, było jej wyciszenie. Więc przy zmianie na pewno będzie mi brakowało tego przycisku, bo pamiętam go od modelu 6S, który miałem jako pierwszy iPhone. Chyba plus jest taki, że będzie to można sobie oprogramować. Można tak sobie jakiś alternatywny mode uruchomić, typu wywołanie skrótu, latarki, accessibility, ale jedna rzecz. Nie ma żadnego przełącznika, przynajmniej obecnie w wersji softu 16.6.1, żeby włączyć wyciszenie telefonu. Przełączyć go z silent modu na normalny. Jest tylko tam możliwość tego dzwoneczka sobie kliknięcia, ale to nie jest to samo.
To nie jest to samo, to pierwsza rzecz dokładnie tak, a druga jest taka z tego, co mi wiadomo, wiele osób jednak ten czerwony paseczek, który mówi o tym, że jesteśmy wyciszeni czy nie, albo nawet przyzwyczajenie do tego, w jakim ustawieniu względem ekranu jest ten przełącznik w tej chwili, też wielu osobom jednak no już zapadło naprawdę głęboko w pamięć. I teraz nawet samo to, że nie wiesz, patrząc na telefon, biorąc go do ręki, czy on jest wyciszony, czy nie.
Dokładnie. Ja często nawet idąc na spotkanie, odkładając telefon, kładę sobie przed siebie tak, patrzę, jest czerwony, jest wyciszony, wiem, że na pewno nie zadzwoni.
Właśnie. To jest dla mnie bardzo ciekawa różnica. Zakładam oczywiście, że w przypadku kolejnej edycji iPhone'ów pewnie ten Magic Button? Action Button trafi już do wszystkich modeli iPhone'ów. Ciekawi mnie to rzeczywiście, czy będzie jakaś sensowna, czy może, nie wiem, Dynamic Island będzie wyświetlał w wyciszeniu po prostu co jakiś czas taką przypominajkę. Zobaczymy.
Zobaczymy, też jestem ciekaw. Chciałbym porozmawiać troszeczkę o aparatach, bo znowu dzieje się to, co się działo w 11, działo się w 12, w 13 zostało zrównane i znowu dzieje się 13, 14 i teraz dopiero dzieje się znowu w 15, że wersja Pro Max ma inną funkcjonalność aparatu niż wersja podstawowa Pro, co tak jest dla mnie mega słabe.
No, niedobrze się stało, że Apple odszedł od tego rozwiązania i nagle do niego wrócił. Ciekawe czemu.
No tutaj chwalą się, mówią, że jest to kwestia miejsca, bo ten nowy obiektyw, który nie jest obiektywem peryskopowym, tylko nie chciałbym was okłamać, jak to się nazywa, ta technologia. Czekajcie, o teleobiektywie. To się nazywa tetrapryzmat. Jest to tetrapryzmat, światło zostaje odbite trzy razy do momentu, zanim czwarty raz uderzy w matrycę, dotrze do matrycy i dzięki temu jest opcja, że możemy sobie wydłużyć tą ogniskową, a także sama matryca, mechanizm matrycy potrafi się kalibrować do 10 tysięcy razy na sekundę, dzięki czemu działa nam super stabilizacja. No i dzięki temu tetrapryzmatowi możemy robić zdjęcia tak, jakbyśmy używali obiektywu o ekwiwalencie 120 mm. No i mamy zoomy, mamy 0,5, mamy 1, 2 i 5-krotny wersji Pro Max, wersji Pro mamy razy 3 i z tego co widziałem chyba do 20-krotnego zoomu optycznego będziemy mogli użyć, czy 25-krotnego nawet. Teraz jest to 15 razy, które jest totalnie nieużyteczne moim zdaniem, nawet przy dobrym świetle.
Zgadza się. No i cóż, mamy nowy chip A17 Pro.
Tak, nowy chip A17 Pro, który jest oczywiście super mega szybki w porównaniu do A16 Bionic, ale mnie jedna rzecz, że tak powiem, zdziwiła troszeczkę, że będzie wprowadzony ray tracing w grach. Zakładam, no oczywiście wiadomo, że te chipy A17 Pro będą bazą pod procesory serii M3 i tak dalej, czy nawet są już, bo zakładam, że w ciągu miesiąca pojawi się konferencja, gdzie zobaczymy komputery oparte o procesory serii M3. Najbardziej mnie zdziwiła rzecz, która mówiła o tym, że zobaczymy Assassin's Creed Mirage na te urządzenia w przyszłym roku. Assassin's Creed Mirage jest sztandarowym nawet bym powiedział tytułem AAA dla Ubisoftu. I mnie zastanawia, bo Mirage podobno ma nie być tak rozbudowany jak poprzednie Assassiny. Żeby wymaksować, nie wiem, Origins czy Odyssey, ja potrzebowałem 80 kilka godzin na konsoli. Do Valhalla jeszcze nie podchodziłem, bo jak patrzyłem ze wszystkimi dodatkami, jest to ponad 130 godzin. Czy ja bym grał 80 godzin na telefonie, żeby wymaksować Assassina? No raczej, kurczę, nie sądzę. Pytanie, znaczy z jednej strony, czy to jest przepalanie zasobów? Drugie, czy to nie jest po prostu też podkładka do tego procesora, który pewnie będzie w Vision Pro? Bo ja nie wierzę, że M2 zostawią w tym Vision Pro. Nie mogli powiedzieć, że słuchajcie, wsadzimy tam M3, wszystkie pewnie devkity będą oparte o M2, a urządzenie, które zostanie wypuszczone na początku przyszłego roku, zakładam, że będzie miało już M3.
Ciekawe, dla mnie w ogóle cała część dotycząca gier i tego, jak to się zmienia, jest jakąś abstrakcją kompletną, bo...
Na Macu się nie gra.
No, to znaczy ja w ogóle nie gram, a już co dopiero na telefonie, a tak zaawansowane gry, nie wiem, zastanawia mnie to, jaka jest grupa docelowa, tak? No bo nie wierzę, że dorosłe osoby, które stać na ten telefon, będą grały, a to ma być tak, że jak tata ma dobry telefon, to synek po drodze się nie nudzi i dlatego ma super fajne gry? Czy to tak ma być?
Nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia.
Ciekawe, ale za to A17 Pro i USB-C, to tutaj mamy widoczną różnicę.
Tak, no bo mamy zaszyty sprzętowy kontroler w procesorze, dzięki czemu jesteśmy w stanie z tego USB 3 wyciągnąć to 10 gigabitów i dzięki czemu będziemy mogli używać dysków zewnętrznych, żeby nagrywać wideo w ProResie. I to też mnie zastanawia, czy to jest kwestia tylko tego, że w ProResie będziemy mogli nagrywać, czy zwykłe nagrywanie 4K 60 będzie możliwe do nagrywania na dysku zewnętrznym.
Do sprawdzenia pewnie już niebawem.
Tak, jeszcze sobie tutaj zrobię to zbliżenie na aparaty. A, oczywiście, zapomniałem, że jeszcze vlogu będziemy mogli nagrywać i spatial video. Co ty na to?
Jak na lato w ogóle, nie kręci mnie to, nie... No okej, rozumiem, że Apple musi to zrobić, żeby znaleźć zdecydowanie więcej fanów utylizacji i wykorzystania tego, jakie możliwości daje Vision Pro. No i w porządku. Znaczy tak, ja nie miałem nigdy żadnych Google VR-owych na sobie, więc nie umiem w ogóle określić tego, co się dzieje po założeniu tego typu urządzenia na siebie. No jeżeli to ma działać tak, że ten wideo ma rzeczywiście przenosić cię po założeniu tych gogli w ten dzień, czy w ten moment, kiedy ten film tworzyłeś, no to zakładam, że jeżeli chodzi o wspomnienia, wycieczki i tak dalej, to może być ciekawa historia. Tylko ja nie do końca widzę rynek na coś takiego, żeby mimo wszystko mieć taką zajawkę, że nagrywasz takie filmy, wracasz do domu i za 2 lata siadasz z żoną i słuchaj, kochanie, pojedźmy na Kanary, jak byliśmy 3 lata temu, tylko załóż gogle, no romantyku. Więc nie wiem, jakby nie chcę dywagować. Ja nie kupuję tego do końca.
Wydaje mi się, że to jest tak, jak mówiłeś na początku, że po prostu musieli znaleźć sposób, żeby użytkownicy mogli zacząć już tworzyć treści na Vision OS, no bo boję się, że ta platforma będzie koniec końców pusta na początku.
No, wszystko na to wskazuje, przynajmniej na razie.
Co do baterii i ładowania, będzie certyfikacja dla nowej generacji Qi 2, standard ładowania. No i tyle, no, MagSafe nadal 15 W, inne modele 7,5 i ładowanie po kablu właśnie 7,5 W. Co mnie zaskoczyło, chyba najbardziej podczas tej konferencji, że jest taniej niż było.
Ciekawe, z czego to wynika.
No, moim zdaniem z kursu dolara. Jeszcze nie mieliśmy, znaczy nie, po konferencji już mieliśmy, przed konferencją mieliśmy stand-up prezesa NBP-u, uśmiechałem się co niemiara, i jednak mimo wszystko też ta złotówka jest silniejsza niż przed rokiem, kiedy te ceny zostały tak mocno podniesione, bo przypominam, że kupując wersję iPhone'a 13 Pro dzień przed premierą i sprzedając w dzień premiery 14, można było zarobić 600 zł.
Poczekaj, ale taniej jest w przeliczeniu na złotówki, czy bazowa cena w dolarach?
Na złotówki. I na euro, na złotówki, tak czy inaczej jest taniej. No i co? Tyle. A, słuchaweczki były. Rzecz, na którą ja najbardziej czekałem, czyli case USB-C do AirPodsów Pro drugiej generacji. Nie można go kupić, bo te słuchawki to są inne słuchawki niż te, które mamy z case'em z Lightningiem. Jest to tak zwana cicha aktualizacja i te słuchawki będą mogły dla Vision Pro zapewnić lossless audio, a nasze tego nie będą potrafiły. I to jest podobno jedyna różnica.
Mhm. To ciekawe, to mnie zaskoczyłeś. Myślałem, że jednak będziemy mogli kejsik na USB-C kupić.
No, ja się czaiłem jak gejowy w lesie, więc no niestety póki co nie ma i najprawdopodobniej nie będzie, a nawet jak będziesz mógł sobie dokupić ten case, to zakładam, że nie będzie chciał się sparować z tymi słuchawkami.
Dobra.
Nie denerwuj mnie.
Nie pogrążaj tutaj naszego kochanego Apple'a, bo to są jakieś paranoje. Rozmawiamy cały czas o ekologicznym podejściu. Ja w pewnym momencie, jak rozmawialiśmy o telefonach, chciałem ponownie wrócić do dyskusji, czy na pewno potrzebujemy kolejnych 4 nowych telefonów, a nie moglibyśmy się skupić na jednym Pro, a na jednym po prostu nie Pro i się nie zastanawiać tutaj z nie wiadomo jakimiś plusami, maksami, nie wiadomo czym jeszcze. Jak to mocno by zmniejszyło ślad węglowy i w ogóle ten negatywny wpływ na środowisko. Mam nadzieję, że jesteśmy w przededniu tego, gdzie rzeczywiście tak się stanie i ktoś powie to jako pierwszy, że i tak robimy wam tak super fajne produkty, że nie wymyślajcie, że potrzebujecie tam trochę większej baterii, ekranu i tak dalej, tylko pomyślmy o czymś więcej niż tylko nasze napchane kieszenie.
No nie, tak nie będzie, ja już się z tego wyleczyłem. Ale jeżeli jesteśmy z kolei przy jakiejś ekologii, to Apple rezygnuje ze skóry.
Tak.
Co mnie bardzo cieszy, jest zaprezentowana tkanina, która się nazywa Fine Woven, która bardzo przypomina skórę, ale jest wykonana głównie z włókien bawełnianych, z tego co widziałem. I niestety tylko urządzenia są, znaczy pokrowce na telefony są tylko dla 15.
Myślę, że to kwestia czasu.
Zobaczymy, nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że będą jednak cisnęli tylko dla tych 15. Tak samo rezygnują z pasków skórzanych, ale uwaga, Hermes dalej na swojej stronie ma. Ja wiem, że nie dla Polaka to, ale Hermes dalej ma na swojej stronie paski dostępne. Oczywiście w Apple Online Store ich nie ma. Co do jeszcze paseczków, są nowe paski Nike'a i paski te, tak jak my mieliśmy, czyli te nylonowe. Mhm. One też są wykonane z włókien odnawialnych, a paski Nike są wykonane ze zutylizowanych starych pasków. I każdy jest inny, bo tam jest taki inaczej wtryskiwany ten plastik, on ma każdy inny wzór. Mhm. Fajne, ale pytanie, jak to się będzie sprzedawało? Ale odnośnie jeszcze, kurczę, tej ekologii, bo spojrzałem na Apple Watcha Ultra. Słuchajcie, pojawiły się tam paski Oceanic, które są już nieekologiczne. One nie są wykonane z tkanin, znaczy z materiałów odzyskiwanych. I możecie sobie kupić pasek właśnie Ocean i wrzucić go do oceanu i go zaśmiecić. Więc oczywiście mamy 3 kolory. Bardzo podobno dużo osób chciało, żeby pojawił się ten pomarańczowy Oceanic, taki jak był bardzo popularny w opasce Alpine. No ja nie jestem jakimś fanem tych pasków wszystkich. Mając Apple Watcha kupiłem kiedyś paski z AliExpress i do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, że przyczyniłem się do rozpowszechniania takich śmieci, że nawet nie wiadomo, jak to dobrze zutylizować.
Zgadza się.
Widzę, że przeglądasz ten raport zielony.
Znaczy nie samego PDF-a, tylko stronę Apple.com na environment, więc no ja cieszę się, że oni zaczęli rzeczywiście, znaczy wydaje mi się, że to zacznie być trendem, żeby jednak wprost mówić, że to zero emisyjność, zresztą podczas konferencji też to padało, że netto co też jest ciekawym stwierdzeniem, zawsze interpretacja tutaj jest dość dowolna,
ale
fajnie, że nie mówią wprost o tym, że są nie wiadomo jak super bezemisyjni, tylko starają się to robić po prostu inaczej i nazywają rzeczy po imieniu, więc to moim zdaniem duży plus.
Tak, był też taki film właśnie z Matką Naturą, o którym mówiliśmy na początku. To wideo było dla mnie strasznie cringe'owe, słuchajcie, bo widać, że oni chcieli zagrać, nawet Tim Cook się pojawił, byli VP-si Apple, no ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że wyszło mimo wszystko bardzo sztywno.
Wyszło bardzo sztywno i nawet ja jako kątem oka oglądający to po drodze, to też wydawało mi się to być takie... Znaczy, same cyferki, które były przytaczane dotyczące tego, w jaki sposób dokonywano poszczególnych redukcji w zakresie wykorzystywanych materiałów, tu szczególnie wzrastały cyfry dotyczące procentu udziału materiałów z recyklingu w całości konstrukcji poszczególnych urządzeń, no to rzeczywiście robi wrażenie na pewno. Cieszy to jednak, że pomimo tego, że był boom, bo pewnie wszyscy wiedzą o tej zeroemisyjności, nie wiem, 2-3 lata temu chyba to tak naprawdę mocno wybuchło, że wszyscy nagle chcieli być zieloni. Dziś mało z tego zostało. Już moim zdaniem Apple jednak sukcesywnie cały czas o tym mówi i realizuje tą swoją kampanię, która ma w 2030 roku zapewnić im już większą liczbę, albo chyba wszystkie nawet miały być produkty, które są już neutralne. Zobaczymy. No cóż, mi podoba się program, jak on się nazywał? Rozmawialiśmy o tym.
Trade-in.
I ja bardzo bym sobie życzył i wszystkim nam, żeby on funkcjonował globalnie, bez jakichś ceregieli wynikających z tego, co, gdzie, że w Apple Store, czy gdziekolwiek indziej, bo to uważam jest przyszłość, jeżeli oni rzeczywiście tak stawiają na recykling.
Moim zdaniem też powinni wprowadzić to, co jest w Stanach, nie tylko ten trade-in, ale możliwość pójścia do sklepu Apple i to nie musi być Apple Store. Nawet niech to będzie APR, ale przynieść na przykład, nie wiem, 100 kilo MacBooków, bo są firmy, które pozbywają się takiego sprzętu, to zamiast oddawać na utylizację, wiadomo, że teraz żyjemy w świecie BDO, ale jednak mimo wszystko ja bym wolał ten sprzęt Apple oddać do Apple, wiedząc, że Daisy, Watson, i chyba Taz czy Diaz się nazywają te roboty, one je wezmą, po prostu poćwiartują i dadzą im życie w nowych, innych urządzeniach. Tutaj rozmawialiśmy o tej energii odnawialnej na tym raporcie, który wam podlinkujemy. Strona 87 i 88 pokazują właśnie, jakie jest zużycie nawet tych data center i fabryk Apple i ile udaje im się odzyskać z zielonej energii, więc fajnie, że aż takimi dokładnymi elementami się chwalą, ale też jak słuchałem podcastu, czy nawet czytałem jakieś wypowiedzi ludzi komentujących konferencje, Polaków, nie ukrywam, to bardzo dużo osób hejtowało to, że to jest taka korpomowa i dosłownie greenwashing, ale w momencie, kiedy się przejrzy ten raport, chociaż pobieżnie, ja się nie znam aż na tyle tutaj na skopie pierwszym, drugim, trzecim i jak to się, z czym to się je, ale widzę, że naprawdę dane są dosyć szerokie. Pewnie sobie omówimy pewnie za kilka tygodni dokładnie jakieś podpunkty, bo no, ja nie ukrywam, że są ciekawe.
Próbuję znaleźć skop trzeci. Tak, ale na pewno przeanalizujemy ten raport, ja zrobię to z przyjemnością, niewątpliwie i pewnie coś więcej na ten temat powiemy. Ja tylko bym chciał, wracając do hejtujących korpomowę, zakładam, że jeżeli to nie było audytowane, to na pewno weryfikowane niejednokrotnie przed publikacją, to życzyłbym wszystkim pracodawcom tych osób, które tak się wypowiadały, żeby mieli na tyle wiadomo czego, żeby pokusić się o przygotowanie tak wnikliwych danych. O ile w ogóle jakkolwiek raportują ESG.
Zakładam, że niewiele spółek w Polsce to robi, a już nie mówimy o żadnych Januszeksach, które nie mają, już chciałem powiedzieć, powodów, po prostu nie mają przykazania, żeby to robić i na pewno nigdy nie będą tego robić dobrowolnie. No i chyba tyle z tych urządzeń, taka nasza subiektywna, szybka recenzja. Pewnie będziemy się rozwodzić nad tym, co nam przyniesie iOS 17 i tvOS i watchOS i homeOS już 18, bo z tego co pamiętam Sonoma będzie wydana jakoś pod koniec miesiąca i zakładam, że czy nawet na początku przyszłego i zakładam, że dopiero wtedy będzie jakaś konferencja z komputerami i miejmy nadzieję iPadami.
Miejmy nadzieję. Naprawdę czekasz na nowego iPada jakiegoś? Myślisz, że coś będzie?
Jestem ciekaw, czy będzie większy iPad. 15 taka.
O.
Ale z czystej ciekawości, bo w życiu bym z takim nie chodził. Miałem okazję we wtorek, dzisiaj jest piątek, jak to nagrywamy, we wtorek miałem w ręku, słuchajcie, iPada 12.9 z klawiaturą Magic Keyboard i naklejonym paper-like'iem. I ten paper-like najbardziej mi się podobał w tym rozwiązaniu, bo to jest po prostu za ciężki taki zestaw. On się zbliża mocą do mojego MacBooka Era, wagą do mojego MacBooka Era. Jest grubszy i wydaje mi się, że jest minimalnie cięższy, więc nie. To jest za dużo. I miałem też w ręku MacBooka Pro z M1 14-calowego i dalej trzymam się, że wolę chyba męczyć tego Era z M2, żeby mi w throttling wchodził, niż dźwigać MacBooka Pro 14 M1. Czy M2 nawet, bo jest po prostu kuźwa za ciężki. W ręku, tak na oko, jest prawie dwa razy cięższy.
Ja będę składał formalny wniosek o zapipipikowanie ostatniej minutki ze względów obiektywnych. No dobrze.
Nie, po prostu ja już zauważyłem, że chyba jestem na takim etapie chyba pracy i życia, że nie muszę mieć the newest, the greatest. Liczy się dla mnie coraz bardziej komfort chyba podróżowania, żeby jednak...
Czyli starzejesz się po prostu.
Tak. Ja się starzeję, ja tego nie ukrywam. Chociaż ostatnio miałem w ręku Magic Keyboard Folio, Smart Keyboard Folio dla iPada 11-calowego i spodobało mi się to urządzenie, bo jest fajne, malutkie, iPada za bardzo nie pogrubia, ale komfort pisania na fizycznej klawiaturze jest nieporównywalny niż pisanie to na klawiaturze ekranowej.
Cześć, tutaj Karol z przyszłości. Słuchajcie, zdałem sobie sprawę, że zapomnieliśmy powiedzieć o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim to, że A17 Pro jest wykonany w technologii 3 nanometry, co pozwoli nam na pewno, aby ten procesor był dużo bardziej wydajny przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię. Posiada także wbudowany kodek ProRes, czyli nikogo, bo zakładam, że bardzo mało osób będzie chciało nagrywać jakieś większe produkcje w tym standardzie. I rzecz, która także jest oburzająca, słuchajcie, kabel USB-C, który jest włożony razem do pudełek z urządzeniami serii Pro, jest dalej w standardzie 2.0. Jeżeli chcemy kabel USB-C obsługujący standard prędkość 10 gigabitów, musimy sobie zakupić taki kabel USB-C Thunderbolt 4 i on jest oczywiście bardzo drogi w porównaniu do standardowego kabla. Urządzenia serii Pro będą też posiadały radio w standardzie Thread. To jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chcemy mieć w domu urządzenie oparte o ten standard, dzięki czemu nasz telefon będzie się łączył z nimi bezpośrednio, co pozwoli nam szybciej wywołać wymagane akcje. Kolejną rzeczą i ostatnią już jest to, że pojawią się nowe pakiety iCloud 6 i 12 TB. No, wydaje mi się, że to są chyba takie pojemności dla osób, które będą chciały w tym ProResie nagrywać. Zastanawia mnie, ile będą kosztować, bo teraz jak robię tą dogrywkę w niedzielę, nie mamy jeszcze oficjalnych cen. One się pojawią w poniedziałek razem z nowymi systemami na urządzenie mobilne. Tyle z mojej strony. Serdecznie Wam dziękuję. A teraz przenieśmy się do mojej przeszłości, a Waszej teraźniejszości.
No i cóż, tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończymy. Zrobimy chyba bez żadnych polecajek, poza naszym formularzem kontaktowym.
forumpodcast.com/komunikacja, komunikacja w prawym górnym rogu. Zapraszamy. Jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat konferencji, urządzeń, mojego narzekania, jestem otwarty na hejt, propozycje, rozmowy, dyskusje.
Zróbmy to razem.
Będziesz mnie hejtował?
Nie.
W formularzu kontaktowym?
Dyskutować możemy, no o to mi chodzi, żeby dyskutować, otwierać się.
Ja ostatnio po prostu słyszałem, że jestem strasznie narzekającą osobą. No i po prostu, jeżeli
Ale nie
coś...
powiedziała ci tego małżonka?
Nie.
Serdeczne pozdrowienia do małżonki.
Osoby słuchające, że ja po prostu się czepiam szczegółów. No czepiam się szczegółów, no bo pracuję na tych urządzeniach. No i nie będę mówił, że coś jest słodkie pierdzące, jeżeli takie dla mnie nie jest.
Nie, no pewnie. To najważniejsze jest być sobą i obiektywnie oceniać rzeczywistość, a nie kolorować.
Bo ja nie chcę później mieć na sumieniu, że ktoś wydał 7 klocków na telefon i on stwierdzi, jednak jest do niczego. Coś ty mi polecił.
To się wtedy by zaczęło dopiero.
No właśnie, a 7 klocków wyciągnąć to nie jest tak łatwo w dzisiejszych czasach. Tym bardziej, że dzisiaj był odczyt inflacji za sierpień. Mamy 15 września i jest dalej dwucyfrowy.
Tak, to już nie brnijmy dalej. Dziękujemy.
I do usłyszenia.
Bye.